Boża miłość zmienia wszystko. I chcę jeszcze raz jasno powiedzieć, że decyzja oddania swojego życia Jezusowi to nie jest koniec. To jest początek. To jest pierwszy krok w nowym życiu. Ponieważ Słowo Boże mówi, że jeśli ktoś jest w Jezusie, jest nowym stworzeniem, stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Tak naprawdę byłyśmy zgubione, jesteśmy znalezione. Byłyśmy daleko od Boga, a w Chrystusie należymy do Jego rodziny, należymy do Jego Królestwa. Jesteśmy w Nim. Byłyśmy potępione, jesteśmy uratowane. Czekała nas wieczność w oddzieleniu od Boga, a w Chrystusie mamy wieczność zapewnioną z Bogiem. Więc życie wieczne zaczyna się tu i teraz, bo Chrystus jest życiem wiecznym. To nie jest coś, co będziemy miały po śmierci. To jest życie z Chrystusem, które się zaczyna tu i teraz. I oczywiście, a ile nam zostało na tej ziemi? No tego nie wiemy, bo tego nie wie nikt, to tylko Pan Bóg wie, ile będziemy żyły. Więc pytanie jest takie, a jak nam teraz idzie życie każdego dnia? Czy każdego dnia uświadamiam sobie, że kolejny dzień, który mam, jest darem od Boga? To, że się obudziłam rano, jest darem od Boga, ponieważ nie ma żadnej gwarancji, kiedy dzisiaj pójdziemy spać, że jutro się obudzimy. Nikt nam takiej gwarancji nie da. To jest Boży dar. To, że chodzimy, widzimy, czujemy, myślimy, to wszystko jest Bożym darem. I Pan Bóg mówi, ciesz się tym wszystkim, co daję Ci w mojej miłości i pamiętaj, że ja jestem najlepszym pasterzem i z miłością prowadzę Cię. I prowadzę Cię różnymi drogami, ponieważ nasze życie nie tylko składa się ze wspaniałych chwil, ale składa się również z tych trudnych, z tych ciemnych. Jezus mówi, ja będę z Tobą zawsze. Ja jestem dobrym pasterzem, który i prowadzi Cię na zielone pastwiska, i nad wody, gdzie możesz odpocząć, ale też, choćbym chodziła ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Jedno ze zdań, które Jezus przez całe swoje życie na ziemi powtarzał, nie bój się, nie bój się. I Boże Słowo mówi, nie bój się, bo ja jestem z Tobą. Dlatego potrzebujemy codziennie odnawiać nasz umysł. Prawda jest taka, że cały świat, który mamy, bombarduje nas codziennie. Wstajemy, słyszymy coś od naszych bliskich z rodziny. Jeśli macie zwyczaj słuchania radia, to codziennie od rana coś tam słyszycie. W telewizji coś mówią, w internecie przeczytacie, pójdziecie do pracy, każdy wam coś powie. Ile z tych słów jest naprawdę Bożych? Jedziecie ulicą i czytacie plakat. Pamiętaj, miłością wieczną umiłowałem Cię i zachowałem dla Ciebie łaskawość. Albo jedziesz, a na następnym zakręcie nie bój się, bo ja jestem z Tobą. A na następnym idziesz do pracy i w bramie wita Cię plakat. Pamiętaj, nie opuszczę Cię ani nie pozostawię, nawet w pracy. No nie, tak nie jest. To wszystko, co słyszymy, zazwyczaj jest absolutnie przeciwne temu, co Pan Bóg mówi. Więc Pan Bóg mówi, spędź ze mną czas codziennie. Słuchaj mnie, czytaj moje słowo, ponieważ tam znajdziesz prawdę. I ponieważ u mnie znajdziesz rozwiązanie na każdą sprawę, więc przychodź do mnie w modlitwie, ale spędzaj czas z innymi osobami, które mnie kochają, ponieważ życie nie jest łatwe. I kiedy czytamy Pismo Święte, możemy widzieć, jak jest życiowe, jak ma praktyczne rady, jak Pan Bóg zna nas dobrze. I dlatego mówi, że no, potrzeba wytrwałości, potrzebujecie zachęty, dlatego spotykajcie się razem, żebyście mogli zachęcać się do miłości, do dobrych czynów. Co to znaczy? Że Pan Bóg wie, że potrzebujemy zachęty, więc potrzebujemy siebie nawzajem. I On chce zmieniać każdą dziedzinę naszego życia, począwszy od tego, od tej naszej relacji z Nim, że ja wiem, odkąd oddam swoje życie Jezusowi, że Jezus jest w moim życiu, że nigdy mnie nie opuści ani pozostawi, że Jego miłość nigdy się nie zmieni i On mówi, że nie ma kogoś ani czegoś, co mogłoby mnie oddzielić od Jego miłości. I że w Chrystusie mam już darowane wszystko. Pytanie jest, czy tak żyję każdego dnia? A to życie zaczyna się od myślenia. Czy tak myślę? Więc czy pozwalam Bogu przemieniać moje myślenie? Czy pozwalam Bogu przemieniać to, co myślę na Jego temat i w związku z tym, co myślę na swój temat? i w związku z tym, co myślę na temat innych. Ponieważ inni ludzie o zgrozo, zwłaszcza ci, z którymi nam jest trudno, są dokładnie tak samo kochani przez Boga jak ja. Czasami nam się wydaje, że to my jesteśmy bardziej kochane. A oni, jak oni mogą tak żyć, jak mogą tak postępować, jak mogą się tak zachowywać? I najchętniej, wiecie, pokazałybyśmy palcem odpowiednie osoby, ale kiedy czytamy Boże Słowo, ono mówi: słuchaj, ja stworzyłem tą osobę tak samo jak ciebie. Ja kocham ją tak samo jak ciebie, co czasem może być dla nas trudne do przyjęcia, bo jednak w jakiś sposób uważamy się za lepsze. No bo przecież ja tak nie postępuję. Ja bym nigdy tak nie zrobiła, jak ona zrobiła. Ja bym nigdy tak nie postępowała, jak ten i ten postępuje. A Pan Bóg mówi: słuchaj, ja kocham ciebie tak samo jak tą osobę. Ja umarłem za ciebie i umarłem tak samo za tą osobę. Czego ona potrzebuje? Oskarżenia, osądzenia, czy potrzebuje poznać mnie? Tak samo jak my potrzebowałyśmy i potrzebujemy poznawać Boga każdego dnia, ludzie naokoło nas tak samo chcą być kochani. Tak samo cierpią, tak samo doświadczają różnych rzeczy, o których my nie wiemy. I w tym tygodniu miałam okazję rozmawiać z moją znajomą, którą trochę znam. Znamy się 2 lata. Ale ponieważ rozmawiałyśmy o tym, co Jezus zmienił ich w jej życiu i tak rozmawiałyśmy głębiej, to ona zaczęła mówić o różnych rzeczach ze swojego życia z przeszłości, o których ja nie wiedziałam. I czasem mówi: no wiesz, wstyd powiedzieć, ale... I czasami jest tak, że patrzymy na zewnątrz i myślimy, że o, tato ma wspaniałe życie, ja to mam problemy, a ona jakie ma problemy? Ale nie wiem, jakie ona ma problemy. Nie wiem, czego doświadczyła, nie wiem, z czym się zmaga, i że ona potrzebuje Jezusa tak samo jak ja. I jeśli ja doświadczyłam Bożej miłości, to ja jestem tą osobą, która może powiedzieć jej o Jezusie. Prawda jest taka, że bardzo często też, wiecie, oceniamy ludzi na zasadzie wyglądu, tego, co im się udało albo nie. I dotyczy to również nas. A jak kiedyś ktoś pięknie napisał: Jezus nigdy nie spotkał nieważnej osoby. Więc nie tylko, że ja jestem ważna w Jego oczach, że ja jestem droga, że ja jestem cenna, ale te wszystkie osoby naokoło mnie są tak samo drogie i tak samo cenne. Ale być może żyją tak, jak żyją, ponieważ nie było nikogo, kto powiedziałby im, że nie muszą żyć w taki sposób, jak żyją. Że jest Bóg, który ich kocha, który wie o nich wszystko, i który dał swojego Syna, żeby ich uratował, żeby mogli żyć inaczej. Jezus nigdy nie spotkał nieważnej osoby. To dotyczy mnie, dotyczy ciebie i dotyczy każdej osoby naokoło nas.
To jest fragment filmu Maria Magdalena, mówiący o spotkaniu Jezusa z różnymi kobietami. W tej scenie z reguły zwracamy uwagę na tę kobietę. Ale tak naprawdę w tej scenie jest 2 bohaterów. Jeśli zwróciłyśmy dobrze uwagę, na początku jest człowiek imieniem Jair. I kiedy zobaczymy do tekstu Ewangelii, to był ktoś. Pamiętajcie, że Jezus żył w zupełnie innym świecie, niż my żyjemy. My jesteśmy przyzwyczajone, że mężczyźni i kobiety są razem. Od przedszkola jesteśmy razem. Nawet w jednej ławce szkolnej możemy, wiecie, siedzieć razem, dopóki nie przyjdzie taki wiek, że chłopaki uważają, że dziewczyny są głupie, aż do momentu, kiedy im się odmieni, bo zaczynają się interesować. Więc my żyjemy w świecie, gdzie od dziecka mężczyźni i kobiety, dziewczynki i chłopcy bawią się razem, rozmawiają ze sobą. Natomiast Jezus żył w świecie, gdzie był podział na kobiety i mężczyzn. I tak naprawdę kobiety w tamtym świecie miały niewiele praw. Jeśli były mężatkami, były pod ochroną swojego męża, i natomiast kiedy zostały wdowami, no to ich sytuacja zmieniała się bardzo, ponieważ musiała być rodzina jakaś, która mogłaby się zająć. Nie było systemu ubezpieczeń społecznych, chociaż Pan Bóg przewidział pewne rzeczy, ale to odsyłam do Pisma Świętego. I w tej scenie są 2 osoby, które przychodzą do Jezusa zupełnie inaczej. Jair, który z daleka woła i mówi: Jezusie, ulituj się, moja córka umiera, zrób coś. I Jezus, jak widzimy, zwraca uwagę na jego prośbę. Kim jest Jair? Z tekstu Pisma Świętego wynika, że jest przełożonym synagogi. Więc to jest ktoś, to jest ważny człowiek, ważny mężczyzna w tej społeczności. A z drugiej strony widzimy kobietę, która przychodzi gdzieś tam z tłumu i tylko mówi, żebym tylko zdołała się dotknąć jego szaty. Ona nie woła na głos do Jezusa. Ona nie staje przed nim i nie prosi go o ratunek. I jak dowiadujemy się później, że od 12 lat jest chora, cierpi na upływ krwi, a to oznacza, że jest nieczysta. A to oznacza, że nie powinna nikogo dotykać, ani nikt nie powinien jej dotykać. Więc mamy mężczyznę, który jest kimś, który, wiecie, ma pozycję w tym społeczeństwie i mamy kobietę, która jest nieczysta i tak naprawdę nie powinno jej być w tym tłumie, no ponieważ każdy mógł ją dotknąć, nawet nie wiedząc, i ona mogła dotknąć różnych ludzi. I Jair idzie wprost do Jezusa, ponieważ jego dziecko umiera. Ma taką ważną prośbę, ma taką potrzebę, której sam w sobie nie jest w stanie zaspokoić, pomimo tego, że jest ważny i prawdopodobnie bogaty. A z drugiej strony jest kobieta, która, jak wiemy, jest chora, jest nieczysta według prawa, a na dodatek jest biedna, że wydała na lekarzy cały majątek i nic jej nie pomogli. Więc ona również ma potrzebę, którą nie jest w stanie nic sama zrobić. Więc jest chora, biedna i nieczysta. I co Jezus robi? Czy zauważyłyście? Po tym, kiedy ona dotknęła się Go i wiedziała, że jest uleczona. Pamiętacie, co Jezus robi?
Pyta się,
kto mnie dotknął. No i w Ewangeliach jest bardzo fajny komentarz uczniów, którzy mówią, ale Panie, ale o co Ty pytasz? Tu wszyscy Cię dotykają, przecież tu jest dziki tłum ludzi. Ale Jezus wiedział, że to był zupełnie inny dotyk. Pytanie jest, dlaczego zapytał? Dlaczego zapytał? Czy nie wiedział, kto go dotknął? Wiemy, że Jezus wiedział wszystko, będąc na ziemi. Więc pytanie jest, po co zadał to pytanie publicznie, a tak ona by sobie po cichutku odeszła, tak jak przyszła, uleczona, czyli jej sprawa jak gdyby została załatwiona pozytywnie, bo ona wiedziała w momencie, kiedy się dotknęła, że jest uleczona. I ja kiedyś myślałam o tym, no dlaczego Jezus zrobił jej coś takiego, że wiecie, wywołał ją publicznie do odpowiedzi.
Bo chciał jej udowodnić, że to jej wiara ją uleczyła, nie?
Tak, to jest jedna rzecz.
Uświadomić ją chciała.
Tak,
przy ludziach.
Tak, ona była nieczysta, więc na przykład takie osoby, które były nieczyste, miały obowiązek wołać nieczysta, nieczysta. Jeśli 12 lat myślisz, że jesteś nieczysta, to jaki masz obraz siebie? Co myślisz o sobie? To jest przymiotnik, który kojarzy ci się z tobą, nieczysta. A Jezus mówi, córko, twoja wiara Cię uleczyła, odejdź w pokoju. Więc ona publicznie usłyszała, nie nieczysta, usłyszała, córko. Jezus zwrócił się do niej publicznie. I kiedy ja myślałam o tym, oczywiście to nie jest w tekście Pisma, ale myślałam, że dlaczego Jezus to zrobił? Zrobił to dla niej i zrobił to dla ludzi. Publicznie ogłosił ją uleczoną, jest czystą osobą, może być w społeczeństwie. Powiedział do niej, córko, więc okazał jej szacunek, ale też godność, podkreślił jej godność i zatrzymał się dla niej, żeby rozmawiać z nią. Dla kobiety, która była nikim. Więc z jednej strony Jair, który był kimś, z drugiej strony kobieta, która była nikim. Jak potraktował ich? Dokładnie tak samo. Dla każdego z nich miał czas. Dla każdego z nich słuchał prośby i wiemy, że na prośbę Jaira również zareagował. Normalnie w naszym świecie są ważni i ważniejsi. I gdyby to było tak po ludzku, no to najpierw się trzeba zająć tym ważnym i jego problemami, a potem się możemy zająć tą biedną kobietą. Natomiast dla Jezusa oni obydwoje byli tak samo ważni. I to pokazuje, że Boża miłość zmienia wszystko. Dzisiaj jest dyskusja, wiecie, o prawach mężczyzn, kobiet i różnych innych rzeczach. Ale kiedy czytamy Pismo Święte, kiedy patrzymy na Jezusa, Jezus traktował kobiety i mężczyzn tak samo, z taką samą godnością, z takim samym szacunkiem, tak samo byli ważni dla Niego, tak samo ich problemy były ważne. Więc jeśli ja wiem, kim ja jestem
i wiem, kto mnie stworzył, kto mnie kocha i do kogo należy, nie muszę nikomu niczego udowadniać. Nie muszę myśleć, czy jestem ważniejsza, czy jestem mniej ważna, ponieważ bardziej ważna już być nie mogę. A na dodatek, nie tylko to, w tym filmie jest jedna scena, której już Wam może zobaczymy, a może na koniec w dodatkach, ale jest scena, kiedy do Jezusa przyprowadzają kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Więc ewidentnie jest winna i według prawa powinna zostać ukamienowana. I to jest moja ulubiona scena, kiedy Jezus mówi te słynne słowa, kiedy mówią, no, co powinniśmy zrobić z tą kobietą? Przecież jawnie zgrzeszyła. A Jezus mówi do tych mężczyzn wszystkich, proszę bardzo, kto z was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuca. I wiecie, co jest w tekście napisane? Że począwszy od najstarszych, zaczęli odchodzić. Co im uświadomił? Że ta kobieta wcale nie jest bardziej grzeszna niż oni. Tylko ich nikt nie przyłapał, może na innym grzechu, takim, co wiecie, gdzieś tam po cichu, którego nikt nie widzi, a ją akurat przyłapali i to stała się publiczna sprawa. Mówi, kto z was jest bez grzechu? Proszę bardzo. I co się okazuje? Że nagle wszyscy są tak samo grzeszni. Że grzech to nie jest tylko coś publicznego, na czym cię przyłapią, to jest coś, o czym ty wiesz i Pan Bóg wie, nawet jeśli nikt inny o tym nie ma pojęcia. A na dodatek mówi do niej, nikt cię nie potępił, ja cię nie potępiam, idź i nie grzesz więcej. Więc nazywa jej grzech grzechem. I mówi, o moja kochana, nikt cię nie potępił, no to nic takiego się nie stało. Idź sobie. Nie, on mówi, idź i tak nie rób więcej, idź i tak nie żyj więcej. I w tym filmie jest taka piękna scena, kiedy on podnosi jej chustę z ziemi i zarzuca na nią. Taka, wiecie, taka opieka, czułość. I to jest to, co Jezus robi dla kobiety, która jawnie jest grzeszna. Więc Boża miłość zmienia wszystko. Zmienia patrzenie na siebie, zmienia myślenie o grzechu. Zmienia myślenie o innych ludziach, że inni tak samo potrzebują Jezusa jak ja i inni są tak samo cenni jak ja. I że jako mężczyźni i kobiety mamy taką samą wartość przed Bogiem. Nie ma wyższych i niższych, mamy inne role do spełnienia, tak, ale nie ma wyższych ani niższych, więc ja nie muszę. Boża miłość zmienia podejście do małżeństwa. Boża miłość, jest powiedziane, mężów, żon, rodziców, dzieci, pracowników, pracodawców. Słuchajcie, jest jedno nadrzędne zdanie nad tym wszystkim. Bądźcie sobie poddani w bojaźni Chrystusowej. Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. I oczywiście mąż ma odpowiedzialność jako głowa, no bo ile kierowców może siedzieć za jedną kierownicą? No tylko jeden. Nie da się kierować. Ktoś musi podejmować ostateczną decyzję. Więc Pan Bóg wie, co robi, ale ma słowo i do żon, i do mężów, i do dzieci, i do ojców, i do pracowników, i do pracodawców. I mówi, w każdym z tym bądźcie sobie wzajemnie poddani jak? W bojaźni Chrystusowej. Pamiętając, że należycie do Jezusa. I oczywiście to ma zastosowanie, jeśli obie strony żyją w bojaźni Chrystusowej. Ale jeśli ta druga strona nie uznaje Pana Boga, Słowo Boże mówi, że żyjcie ze wszystkimi w pokoju, o ile tylko od was zależy to. Więc mówi, po waszej stronie wyróbcie wszystko, żeby relacje były dobre. A jeśli jest ktoś, kto was krzywdzi, bierzcie wzór z Chrystusa, który nie potępiał, nie przeklinał, ale cierpiał i oddawał sprawę w Boże ręce. Więc mu jest powiedziane, że mamy błogosławić tym, którzy nam prześladują i dobrze czynić nieprzyjaciołom. To jest coś, co zależy od nas, to jest nasza część. Ponieważ Boża miłość zmienia wszystko. I Słowo Boże mówi, że Jego miłość jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego. Więc nie o własnych siłach, ale dzięki Bożej pomocy ja mogę żyć inaczej, czerpiąc swoją miłość od Boga i Bożą miłością, kochając tych, którzy są naokoło mnie, co nie zawsze jest łatwe i widzimy, że Boże Słowo jasno o tym mówi. Więc Pan Bóg nie ma od nas idealistycznych oczekiwań i nie mówi, że życie od tej pory będzie usłane różami, jak tylko oddamy Mu, więc nie obiecuje nam gruszek na wierzbie. Jeśli nie, czy oglądałyście filmu War Room albo Siła modlitwy, zachęcam bardzo dobrze, was bardzo serdecznie, to jest bardzo dobry film, który mówi o tym, jakie wojny naprawdę warto toczyć w życiu i kto jest naszym prawdziwym przeciwnikiem i że to nie są inni ludzie. Znajdziecie na pewno War Room się nazywa albo Siła modlitwy. Boże Słowo ma coś do powiedzenia na temat pracy. Boża miłość zmienia nasze podejście do pracy. Często myślimy, że praca to jest takie, wiecie, utrapienie człowieka, Adam i Ewa mieli dobrze w raju, bo nie pracowali. Nic bardziej nieprawdziwego. Jak przeczytamy uważnie Księgę Rodzaju, Adam i Ewa mieli pracę do zrobienia. Mieli ogród, który mieli pielęgnować. Mieli czynić sobie ziemię poddaną. Więc mieli pracę od początku, tylko ta praca nie łączyła się z takim zmozołem, jakim jest od momentu, kiedy nie żyjemy już w raju, bo ten świat nie jest rajem i życie nie jest rajem. Więc Pan Bóg chce wykorzystywać nasze talenty, każda z nas jest inaczej obdarowana i nasza praca powinna być miejscem, gdzie my oddajemy Bogu chwałę przez nasze talenty, służymy ludziom naokoło nas i oczywiście w konsekwencji tego zarabiamy pieniądze, dzięki którym nie tylko możemy mieć na swoje potrzeby, ale jak mówi moje Boże Słowo, żebyśmy jeszcze mogli udzielać potrzebujących. Boża miłość zmienia nasze podejście do finansów, ponieważ Pan Bóg mówi, że twoje życie należy do mnie, twoje finanse również należą do mnie, nie tylko 10%, całe twoje finanse należą do mnie, więc w jaki sposób wykorzystujesz je? Czy wykorzystujesz je zgodnie z moją wolą, ponieważ to ja jestem właścicielem wszystkiego, a ty jesteś tylko zarządzającą osobą. Więc czytajcie. Też. I kiedy należymy do Jezusa, to Boża miłość zmienia też to, że niezależnie od tego, jaką pracę zawodową mamy, dostajemy najważniejsze wezwanie, czy powołanie, czy zaszczyt, albo tytuł, który się wiąże z konkretną robotą do zrobienia. Tytuł ambasadora Jezusa w tym świecie. Jeśli oddałyśmy życie Jezusowi, należymy do Niego i mamy reprezentować Go w tym świecie. I mamy zadanie, żeby iść i mówić innym, aby pojednali się z Bogiem. Więc nie tylko, że jesteśmy nowymi osobami w Chrystusie, ale mamy nowe zadanie. Mamy zadanie, które On nam daje, żeby iść i mówić innym o Nim, opowiadać o Jego Królestwie, reprezentować Go tutaj na tej ziemi. Czy jesteś nauczycielką, czy prowadzisz własny biznes, czy jesteś panią, która sprząta w szkole, czy jesteś pielęgniarką, nie ma znaczenia. I dlatego Boże Słowo mówi, że to miłość Chrystusa ma być naszą motywacją do innego życia, tu i teraz. Do myślenia inaczej, do patrzenia inaczej, do traktowania siebie inaczej, do traktowania innych inaczej i do realizowania naszych codziennych wyzwań. I jest powiedziane, żyjcie w sposób godny Ewangelii Chrystusowej. Żyjcie w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, wiedząc, kim jesteście w Chrystusie, że należycie do Niego i że zapłacono za was najwyższą cenę. Ja lubię filmy oparte o prawdziwe historie. Nie wiem, czy któraś z was oglądała film Szeregowiec Ryan. Oglądałam go tylko raz, ponieważ jest bardzo morderczy. Jest to prawdziwa historia. Prawdziwa historia. Rzecz dzieje się po desancie wojsk sprzymierzonych w Normandii i dowództwo stwierdziło, że czterech braci Ryanów, stąd tytuł filmu Szeregowiec Ryan, z czterech braci Ryanów zginęło już trzech. Więc matce został tylko jeden syn i ten syn właśnie uczestniczy w tej akcji. Więc postanawiają zrobić coś, żeby nie straciła wszystkich czterech synów. Chciano jej zaoszczędzić cierpienia i dlatego Miller otrzymał rozkaz odnalezienia tego żołnierza i sprowadzenia go do domu. Żeby zrealizować to, otrzymał niewielki oddział żołnierzy i zadanie odnalezienia go gdzieś tam na froncie wojennym. musiał poprowadzić swój oddział za linię wroga tylko po to, żeby ocalić jednego człowieka, szeregowca Ryana, najmłodszego z braci i jedynego, który przeżył. Ostatnia, i tak się dzieje, że ratują tego młodego człowieka, ale większość tych ludzi z tej ekipy ratującej ginie. I między innymi ginie również dowódca tej ekipy, czyli Miller. Tuż przed swoją śmiercią rozmawia z Ryanem i Ryan mówi mu, że on przecież nie zasługuje na powrót do domu. Dlaczego tyle ludzi, żeby uratować jego jednego? I wtedy Miller mówi mu do niego, żyj tak, żebyś kiedyś na to zasłużył, że tyle osób poświęciło życie, żeby cię uratować. I ostatnia scena z tego filmu odbywa się na cmentarzu, już jest kilkadziesiąt lat później. Ryan przychodzi ze swoją żoną, z dziećmi, z wnukami i odwiedza grób Millera, tego, który poświęcił życie, żeby go uratować. I rozmawia ze swoją rodziną i mówi, że całe życie starałem się żyć dobrze i mam nadzieję, że moje życie było warto takiej ofiary, śmierci tych ludzi, którzy mnie szukali. To, co jest niesamowite dla nas, że Jezus poniósł najwyższą ofiarę za nas, żeby nas uratować i dać nam inne życie i nie musimy na to zasłużyć. Nawet nie jesteśmy w stanie, więc dzięki Bogu, że nie musiałyśmy na to zasłużyć. On zrobił to z miłości do nas. Poniósł najwyższą ofiarę, na którą absolutnie nie zasługujemy i nigdy nie będziemy w stanie zasłużyć, po to, żeby dać nam nowe życie, żebyśmy żyły inaczej. I dlatego Boże Słowo mówi, żyj w sposób godny Chrystusa. Żyj w sposób godny tej ofiary, którą za ciebie poniósł Jezus. I robimy to z powodu miłości do Niego, a nie z powodu na to, żeby za coś zasłużyć albo nie stracić, ponieważ nigdy nie byłybyśmy w stanie zasłużyć. Czy to nie jest niesamowite, że za darmo otrzymałyśmy coś tak wspaniałego, co dla nas jest za darmo, ale za darmo nie było? Ponieważ ten, który nam to ofiarował, Bóg, zapłacił najwyższą cenę. I tą ceną jest śmierć Jezusa. Dlatego żyjmy inaczej. Żyjmy Bożą miłością, pamiętając o tym, jak jesteśmy cenne. Ile, jak wielka jest Boża miłość, że był gotowy ponieść dla nas tak wielką ofiarę, wiedząc o nas wszystko. I że On jest tym, który chce pomagać nam każdego dnia, żebyśmy żyły inaczej. Wybór należy do nas. I tak jak powiedziałam, to, co może nam pomóc, to jest taka świadomość tego, kim jesteśmy, co Bóg dla nas zrobił, ale też to, co nam pomaga, to jest codzienne rozmawianie z Bogiem i czytanie i słuchanie o Jego miłości do nas. Gdzie to znajdziemy? W Bożym Słowie. Więc dlatego potrzebujemy Bożego Słowa. Nie po to, żeby na coś zasłużyć, ponieważ nie musimy na nic zasługiwać, ponieważ bez zasługi otrzymałyśmy coś, na co Jezus zasłużył. Dla nas. Otrzymałyśmy Jego życie, otrzymałyśmy Jego sprawiedliwość i jesteśmy święte w Bożych oczach tylko dlatego, że krew Chrystusa zakrywa wszystkie nasze grzechy. Więc, ale żeby żyć takim życiem, potrzebujemy codziennego pokarmu. I to jest Boże Słowo. Więc jeśli nie spędzamy czasu z Bogiem, to my tracimy. Potrzebujemy też rozmawiać z Nim codziennie, ponieważ naturalnie nasze pragnienia nie są Bożymi pragnieniami, ani nasze myśli nie są Bożymi myślami. Więc ktoś kiedyś powiedział, że modlitwa to jest taki czas, w którym ja spotykam się z Bogiem i rozmawiam z Nim po to, żeby moją wolę dostosować do Jego woli, żeby moje pragnienia poddać Jego pragnieniom. Więc modlitwa to nie jest czas, że kiedy ja muszę przedstawić Panu Bogu wszystkie moje sprawy z detalami, tak jakby On nie wiedział o tych wszystkich rzeczach, bo On już wie. To jest taki czas, kiedy ja mogę pokazać swój punkt widzenia i szczerze rozmawiać z Bogiem ze wszystkimi emocjami, ale słuchać Jego punktu widzenia i w końcu odchodzę z tego czasu i mówię, dobrze, Panie Boże, niech będzie po Twojemu. To jest cel modlitwy. Nie muszę informować Boga o wszystkich moich problemach, bo On je zna. Raczej chodzi o to, żebym ja posłuchała, co on ma do powiedzenia. Nawet może pokłóciła się z nim, ponieważ nie podoba mi się jego punkt widzenia, ale w końcu, żebym powiedziała, Panie Boże, dobrze, ja chcę tak jak Ty, bo ja wiem, że to jest najlepsze. Nawet jeśli czuję się zupełnie przeciwnie. Potrzebujemy siebie nawzajem, ale też to, czego potrzebujemy, to jest wychodzić z inicjatywą do innych. Ponieważ inni ludzie tak samo potrzebują miłości jak my. Jezus powiedział, że jest więcej radości w dawaniu niż braniu. Ponieważ kiedy mówię innym o Jezusie i mogę oglądać ich przemienione życie, czy to nie jest radość? Naprawdę to jest wielka radość. A potem jeszcze mogę doświadczyć, że zdobyłam prawdziwą przyjaciółkę. Nie myśląc o tym, myśląc o tej osobie, żeby mogła odkryć miłość, którą ktoś mi pomógł odkryć kiedyś. I okazuje się, że dzisiaj mam przyjaciółkę, z którą mogę nie widzieć się długi okres czasu, ale kiedy się widzimy, to jest tak, jakbyśmy się wczoraj rozstały. Dlaczego? Ponieważ mamy te same myśli, te same pragnienia kochania Boga, służenia Mu, myślenia o tym, czego doświadczamy od Niego. Bóg kocha Cię i chce działać w Tobie i przez Ciebie. Jeśli tylko Ty będziesz trwać w Nim i w Jego miłości i podejmować kolejne kroki zaufania Mu. On ma najlepszy plan dla Twojego życia. Ten świat potrzebuje miłości. Każdy chce być kochany. Ale prawda jest taka, że prawdziwą, przemieniającą miłość daje tylko Jezus. Więc kiedy ten świat będzie inny, kiedy my będziemy inne i my jako inne będziemy przekazywały tą miłość dalej, bo do tego jesteśmy powołani. Kiedy Jezus odchodził z tego świata, kończył do swoich uczniów i mówią, kiedy będziecie mieć moc Ducha Świętego, idźcie w Jerozolimie, w Judei, Samarii i bądźcie moimi świadkami. Idźcie i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów, aż po krańce ziemi. To jest to, do czego jesteśmy powołane. Ludzie, którzy dzięki nam, czy przez nas, mogą usłyszeć o Jezusie i być uratowani. I kiedyś spotkamy ich, wcześniej lub później. Mogą trafić tam przed nami, mogą trafić tam po nas. Więc Jezus mówi, mamy iść i czynić uczniów po wszystkie krańce ziemi. Nie osobiście, żadna z nas nie jest w stanie objechać po wszystkie krańce ziemi, ale możemy się modlić, możemy wspierać misjonarzy, dawać na konkretne potrzeby, które są na polu misyjnym, bo są ludzie, którzy tam robią Boże rzeczy, więc możemy mieć udział w tym, żeby Ewangelia docierała do krańca ziemi, nigdy nie wyjeżdżając z Polski. A poza tym mamy naokoło siebie setki osób, które potrzebują Jezusa. Więc to, co możemy zrobić, to jest pomyśleć i modlić się, Panie Boże, jak ja mogę dotrzeć do tych ludzi i pamiętać, że On daje tam nam mądrość. Pan Bóg Cię kocha. I nigdy nie przestanie. Nic nie jest w stanie zmienić Jego miłości do Ciebie. I On chce działać w Tobie i przez Ciebie dla Twojego dobra i dla Jego chwały. Więc, że tak powiem, bądźmy poddane Bogu, żeby mógł naprawdę działać tak przez nas, jak On chce. I żebyśmy rozsiewały Jego miłość, żebyśmy czerpały codziennie z Jego miłości, która jest nieskończona, nieograniczona i przekazywały tą miłość dalej. Więc czy pozwolicie, że się na koniec pomodlę? Drogi Ojcze, dziękuję tak bardzo. Dziękuję za Twoją wielką miłość, naprawdę niezrozumiałą, że kochasz każdego człowieka, kochasz każdego tak samo, dla każdego masz taką samą miłość, wielką, niezmienną, ofiarną, tak bardzo ofiarną, że tak zależy Ci na nas, choć jesteś Bogiem i tak naprawdę niczego nie potrzebujesz, to chcesz swoją miłością dzielić się z nami. I ofiarowałeś swojego jedynego Syna, doskonałego we wszystkim, absolutnie bez grzechu. Ofiarowałeś Go z miłości do nas, żeby przyszedł na ten świat, przeżył życie jak człowiek, doświadczając wszystkiego, czego my jako ludzie doświadczamy, za jednym wyjątkiem, wyjątkiem grzechu. I pozwoliłeś, żeby oddał swoje życie na krzyżu za nas, żeby nas uratować. Dziękuję Boże, że tak bardzo mnie kochasz. Dziękuję Ci, że jesteś wszechmądrym, wszechwiedzącym, doskonałym Bogiem, więc masz najlepszy plan dla mojego życia. I dziękuję Ci, że Ty chcesz prowadzić moje życie. Dziękuję Ci za to, że mogłam usłyszeć o Tobie. Dziękuję Ci za łaskę wiary, Dziękuję za to, że jesteś wierny i wiem, że mnie nigdy nie opuścisz i nie zostawisz. I wiem, że kiedy odejdę z tego świata, będę z Tobą, że mamy życie wieczne i że to jest absolutnie zasługa Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci za to, jak działasz we mnie, jak zmieniasz mnie i Panie, chcę być do Twojej dyspozycji. I proszę Cię, żeby to było pragnienie każdej z nas, żebyśmy coraz lepiej znały Ciebie, coraz więcej rozumiały, jak wielka jest Twoja miłość, coraz bardziej kochały Ciebie i były dostępne dla Ciebie i mówiły Tobie tak, tak, niech będzie Twoja wola, niech będzie Panie Boże tak, jak Ty chcesz, bo ja chcę iść za Tobą. I proszę, żebyś działał przez każdą z nas, żeby Twoja miłość rozlewała się na najbliższych, na znajomych, na sąsiadów, na dalszą rodzinę, na ludzi w pracy, na ludzi w naszym mieście, na zupełnie obcych ludzi, których spotykamy po drodze i z którymi krzyżujesz nasze drogi, żebyśmy były Twoim światłem, Panie. I żeby to nasze życie było takie, żeby mówiło prawdę o Tobie i żeby przyciągało innych do Ciebie, żeby mogli doświadczyć, jak wielka jest Twoja miłość. I mieć życie, nowe życie w Tobie, tu i teraz i na całą wieczność. I dziękuję Ci, że Ty chcesz działać w nas, chcesz działać przez nas i że będziesz to robił aż przez wszystkie dni, aż do końca świata. I oddajemy Tobie chwałę i dziękujemy Ci i prosimy przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen.
Amen.
Dziękuję.
Amen. Podziękujemy. Tak.